Wydarzenie miesiąca. Na 103,1 FM program historyczny. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
Drugiego czerwca minie 205 lat od dnia, kiedy Napoleon Bonaparte proklamował II wojnę polską. Wydarzenie, które przeszło do historii jako wyprawa Napoleona na Moskwę, będzie dzisiaj wydarzeniem miesiąca. Kiedy powstańcy kościuszkowcy, pobici przez wroga, kapitulowali pod Radoszycami, dla wielu uczestników powstania było jasne, że klęska powstania oznacza koniec Polski, ale było również jasne, że trzeba robić wszystko, żeby tą niepodległość odzyskać. Minął rok od klęski pod Radoszycami i formalnie upadek Rzeczpospolitej stał się faktem. Zaborcy rozdzielili pomiędzy siebie to, co jeszcze zostało z państwa polskiego, abdykował ostatni król Polski. I teraz nasi rodacy, którzy stanęli wobec tej wielkiej tragedii, upadku państwa polskiego, szukali sprzymierzeńca, szukali kogoś, kto mógłby im pomóc w tych staraniach o odzyskanie niepodległości. Większość naszych rodaków uznała wówczas, że tym naturalnym sojusznikiem jest rewolucyjna Francja. Francja, która miała tych samych wrogów, walczyła bowiem z Rosjanami, z Prusakami, z Austriakami. Prosta zasada, która mówi, że wrogowie mojego wroga są moimi przyjaciółmi, znalazła tu jak gdyby swoje zastosowanie. Wielu też starało się zorganizować u boku rewolucyjnej Francji polskie oddziały, które biłyby naszych wrogów, które walczyłyby z wojskami rosyjskimi, austriackimi czy pruskimi. Tym, komu się udało, był Henryk Dąbrowski. To właśnie Jan Henryk Dąbrowski uzyskał zgodę Francuzów na powstanie we Włoszech legionów. Legionów, które nazywamy potocznie Legionami Dąbrowskiego. Trwałą pamiątką po powstaniu tych legionów jest nasz hymn narodowy Mazurek Dąbrowskiego. W jego tekście mnóstwo odniesień do właśnie historii legionowej. Chociażby marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Legioniści wierzyli, że taką właśnie trasę pokonają, czy słowa dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Powstałe w 1797 roku legiony we Włoszech to polskie wojsko. Wojsko przepojone takim duchem republikańskim, wojsko, w którym oficerowie nie tylko szkolili swoich żołnierzy, uczyli ich musztry czy uczyli zachowania na polu bitwy, ale uczyli ich pisania, uczyli ich czytania, traktowali ich jak swoich synów. Te legiony zapisały też piękną kartę w historii polskiej wojskowości, tocząc walki z wojskami austriackimi czy rosyjskimi, ale wcześniej były niestety używane przez Francuzów jako wojska najemne do podporządkowania sobie Półwyspu Apenińskiego, do tłumienia dążeń wolnościowych Włochów. Kiedy kończy się wojna z drugą koalicją antyfrancuską, kiedy Napoleon zawiera w 1801 roku pokój w Lunéville, zobowiązał się, że rozwiąże legiony. Legioniści nagle dla Francji stali się niepotrzebnym balastem. I tu mamy jedną z największych tragedii w dziejach polskiego żołnierza. Oto ci młodzi, nie tylko młodzi ludzie, którzy chcieli walczyć ze wspólnym wrogiem, którzy marzyli, że z ziemi włoskiej przejdą do Polski, w liczbie 6 000 zostali wysłani na San Domingo, aby tłumić powstanie tamtejszych niewolników murzyńskich, którzy pracowali na plantacjach trzciny cukrowej, byli wykorzystywani przez Francuzów i zbuntowali się. I oto polscy bojownicy o wolność popłynęli tak daleko, żeby tą wolność innym odbierać. Wielu z tej wyprawy nie wróciło. Jedni zginęli w bojach, innych zabiły tropikalne choroby. Jeszcze inni przeszli na stronę przeciwnika. Uznali bowiem, że są po niewłaściwej stronie. Do dzisiaj wśród mieszkańców Haiti można znaleźć ludzi, których przodkami są polscy legioniści, którzy przyłączyli się do powstańców, którzy ostatecznie odnieśli zwycięstwo. Historyk Stanisław Grodziski tak pisał o znaczeniu legionów. Wprawdzie legiony nie wywalczyły dla Rzeczpospolitej niepodległości, ale położyły wielkie zasługi dla polskiej sprawy narodowej. Były zbrojnym, ostrym protestem przeciwko rozbiorom. Dowodziły praw narodu do niepodległości i demonstrowały owe prawa wobec całej Europy. Wiadomości o bojach legionowych podnosiły na duchu Polaków kraju, budziły nadzieję na przyszłość. Po pokoju w Lunéville wydawało się, że sprawa polska u boku Francji jest sprawą przegraną, że tutaj nic dla nas dobrego się nie wydarzy. Niektórzy próbowali więc szukać przyszłości dla Polski u boku Rosji. Adam Jerzy Czartoryski, polski polityk konserwatywny, stawiał na nowego cara rosyjskiego, na cara Aleksandra. Wierzył, że stojąc u boku cara, walcząc u jego boku z Francuzami, doprowadzimy do sytuacji, że car odbuduje Królestwo Polskie połączone Unią z Rosją. Ale jednak ta koncepcja Adama Jerzego Czartoryskiego dla wielu była nie do zaakceptowania. Związek z Rosją, która odebrała nam niepodległość, dla wielu wydawał się niemożliwy. I oto nadchodzi rok 1806. Napoleon prowadzi wojnę już czwartą koalicją antyfrancuską. Pokonuje wojska pruskie pod Jeną, wkracza na ziemię polskie. Dochodzi do Poznania. Trzeba więc znowu wezwać Polaków pod broń. Trzeba znowu pozyskać Polaków, aby pomogli wojskom francuskim w działaniach wojennych. Pierwszy pomysł Napoleona to wezwać Tadeusza Kościuszkę, ale Kościuszko nie wierzył Napoleonowi. Kiedy przybył na jego wezwanie, postawił mu twarde warunki. Napoleon ma obiecać, że odbuduje państwo polskie w granicach przedrozbiorowych. Napoleon odrzucił żądania Tadeusza Kościuszki. Kościuszko wrócił z niczym. Nigdy Napoleona Bonaparte nie poparł. Zawsze stał z boku, przekonany, że cesarz Francuzów ma na względzie własne interesy, a nie dobro Polski. Kiedy Napoleonowi nie wyszło z Kościuszką, wezwał do siebie Dąbrowskiego. Dąbrowski nie stawiał żadnych warunków. Wezwał Polaków do walki u boku Francuzów. Bardzo szybko powstaje silna, licząca 30-40 tysięcy armia polska. Żołnierze polscy uczestniczą w zmaganiach Francuzów z wojskami pruskimi i rosyjskimi. A kiedy dochodzi do pokoju w Tylży, rok 1807, kiedy Napoleon zawiera kolejny traktat pokojowy, tworzy Księstwo Warszawskie. Wielu było rozczarowanych. Marzyło o wolnej Polsce, a oto powstaje niewielki twór, Księstwo Warszawskie, złożone z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego. Wielu było rozczarowanych. Ale większość naszych rodaków uznała, że to jest krok w dobrym kierunku. Lepiej mieć Księstwo Warszawskie niż nie mieć nic. Teraz mamy Księstwo Warszawskie, ale za parę lat z pewnością Napoleon odbuduje państwo polskie. Tak więc większość Polaków nadal stała u boku Napoleona. A Napoleon potrzebował polskich żołnierzy, a Napoleon potrzebował polskiej krwi. I oto polscy żołnierze razem z Napoleonem wędrują do Hiszpanii. Dokonują tam różnych bohaterskich czynów. Do legendy przeszła szarża w wąwozie Samosierra, gdzie polscy szwoleżerowie gwardii pokonali Hiszpanów, którzy blokowali Napoleonowi drogę na Madryt. Z wojskowego punktu widzenia wyczyn niezwykły. Niecałe 150 polskich ułanów pokonało opór kilku tysięcy Hiszpanów. Niezwykła szarża, ale w tej wojnie staliśmy po złej stronie. Oto polscy żołnierze walczą z katolickimi mieszkańcami Hiszpanii, walczącymi o niepodległość, broniącymi religii katolickiej. Wysoka była cena sojuszu z Napoleonem. W roku 1809 kolejna wojna, piąta koalicja antyfrancuska. Do wojny z Napoleonem zrywa się Austria. Część wojsk austriackich wkracza do Księstwa Warszawskiego. Dowodzący polskimi żołnierzami książę Józef Poniatowski, mimo olbrzymiej przewagi wojsk austriackich, przeprowadza bardzo sprawną kampanię wojenną. Najpierw toczy bitwę pod Raszynem, potem oddaje bez walki Warszawę, aby następnie przeprowadzić ofensywę na Lublin, Lwów, Kraków. Niektórzy mówią, że to pierwsza zwycięska wojna Polaków od ponad 100 lat. Napoleon zawiera kolejny pokój w Szymbrun. Księstwo Warszawskie zostało powiększone o ziemię trzeciego zaboru austriackiego, o Lubelszczyznę i o Kieleckie. Ale to ciągle nie jest Polska. To to ciągle jest państwo niewielkie, ale Polacy ciągle wierzą. I właśnie 205 lat temu wydawało się, że nie wierzyli nadaremno. 22 czerwca 1812 roku Napoleon Bonaparte w Wilkowyszkach, miejscowości leżącej na południowy zachód od Kowna, podpisał rozkaz dzienny, w którym pisał: żołnierze, zaczęła się druga wojna polska, pójdziemy więc naprzód, przejdziemy Niemen, zaniesiemy wojnę na jej terytorium. Pokój, jaki zawrzemy, położy koniec zgubnemu wpływowi, jaki Rosja od 15 lat wywiera na sprawy europejskie. Dwa dni później wielka armia Napoleona przekroczyła rzekę Niemen. W jej składzie było 90 tysięcy Polaków. Po raz pierwszy od upadku powstania kościuszkowskiego mieszkańcy Kresu Wschodniej Rzeczpospolitej ujrzeli polskie mundury. Wydawało się wówczas, że nastał dzień zjednoczenia porozdzieranych zaborczymi kordonami ziem polskich. Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu pisał: o roku ów, kto ciebie widział w naszym kraju, ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju, a żołnierz rokiem wojny. Dotąd lubią starzy o tobie bujać, dotąd pieśni o tobie marzy. Konie, ludzie, armaty, orły dniem i nocą płyną na nieba górą, tu i ówdzie łuny. Ziemia drży, słychać biją stronami pioruny. O wiosno, kto cię widział w ten czas w naszym kraju, pamiętna wiosno wojny, wiosną rodzaju. O wiosno, kto cię widział, jak byłaś kwitnąca zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca, obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna. Ja ciebie dotąd widzę, piękna Maro senna, urodzony w niewoli, okuty w powiciu. Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu. Tak pisał na emigracji Adam Mickiewicz, który przeżył tą niezwykłą wiosnę, kiedy na ziemię wschodnie wkraczają żołnierze Napoleona, kiedy wkraczają żołnierze polscy, kiedy wydaje się, że tak blisko do odbudowy państwa polskiego. A jednak Napoleon liczył na to, że stoczy jedną, dwie bitwy, pobije wojska rosyjskie, zawrze korzystny pokój, zakończy szybko wojnę. Ale dowodzący wojskami rosyjskimi Michaił Kutuzow zastosował taktykę odwrotu. Taktykę spalonej ziemi. Rosjanie wycofują się w głąb swojego olbrzymiego terytorium, paląc po drodze wszystko, co mogło posłużyć wojskom napoleońskim. I tak Francuzi idą naprzód, Rosjanie się cofają. 17 sierpnia doszło do szturmu Smoleńska. Smoleńsk został zdobity, w bitwie poległo 2000 Polaków. Ranny został generał Józef Zajączek. Według tradycji, po zajęciu Smoleńska, książę Józef Poniatowski błagał Napoleona, aby tu się zatrzymał, aby nie maszerował dalej, aby pozwolił Polakom pójść na południe, na Ukrainę, aby tam zniecić antyrosyjskie powstanie. Cesarz Francuzów jednak radę Poniatowskiego odrzucił i kontynuował marsz w kierunku Moskwy. Rosjanie dalej się cofają. Nie chcą oddawać bez walki Moskwy. Pod Borodino doszło do bitwy. Stoczona w dniach 6-7 września bitwa niezwykle krwawa zakończyła się taktycznym zwycięstwem wojsk napoleońskich. Rosjanie się wycofali. Napoleon zajął Moskwę. Ale Rosjanie nadal nie chcieli zawierać pokoju. Moskwa została podpalona. Zaczynają się mrozy, zaczynają się śniegi. Żołnierzom napoleońskim jest zimno. Żołnierzom napoleońskim brakuje żywności. 19 października Napoleon zarządził odwrót. Tysiące wygłodniałych, pozbawionych zimowej odzieży żołnierzy rusza z powrotem ku Polsce. Wielu po drodze zamarzło. Polski generał Henryk Dębiński wspominał: mróz był potężny, niebo wyiskrzone. Szedłem, póki sił mi starczyło. Potem, upatrzywszy, jak zwykle robiłem, miejsce, gdzie wiatr mniej działał, kładłem się na śniegu, nakrywałem się płaszczem kolistym i zasypiałem. Gdy się ciało dobrze rozgrzało, robactwo, którego kilka gatunków każdy z nas na sobie nosił, zaczynało brać pożywienie, co sen, choćby najlepszy, koniecznie przerywało. Napoleon się cofa, Rosjanie atakują i kiedy Napoleon dotarł nad Berezynę, wydawało się, że koniec. Napoleon osaczony, Napoleon otoczony, a jednak Napoleon w dalszym ciągu był geniuszem wojny. A jednak Napoleonowi udało się oszukać wojska rosyjskie, udało się z tej matni wydostać. Udało się Napoleonowi wydostać dzięki temu, że Polacy potrafili powstrzymać przeważające siły rosyjskie. W bitwie nad Berezyną poległo 300 oficerów i 1000 polskich żołnierzy, a rany odnieśli kolejno wszyscy dowódcy polskiej dywizji. Generałowie Józef Zajączek stracił nogę, został do końca życia inwalidą. Jan Henryk Dąbrowski, Karol Kniaziewicz. Oblicza się, że z 90 tysięcy Polaków, którzy wyruszyli z Napoleonem Bonapartem na Moskwę, wróciło mniej niż 1/3. 60 tysięcy Polaków zginęło, odniosło rany, zamarzło, umarło z chorób lub dostało się do niewoli. Napoleon Bonaparte podjął decyzję, że oddaje bez walki Księstwo Warszawskie, że stawi opór wojskom rosyjskim na terenie Niemiec. I teraz dylemat, jaki miał książę Józef Poniatowski. Zdradzić Napoleona, próbować przyłączyć się do zwycięskiej Rosji, czy też trwać u jego boku. Książę Józef Poniatowski odmówił przejścia na stronę 6. koalicji antyfrancuskiej i na czele polskich wojsk dołączył do armii Napoleona w Niemczech, by, jak powiedział, imię polskie donośnie dźwięczało. W kampanii 1813 roku Polacy walczą u boku wojsk francuskich. Walczą również w najważniejszej bitwie tego roku, bitwie narodów pod Lipskiem. W czasie tej bitwy Napoleon mianował Poniatowskiego marszałkiem Francji. 4 dnia bitwy w obliczu nieuchronnej klęski książę Józef Poniatowski objął dowództwo nad tylną strażą, osłaniając odwrót pobitej armii. Śmiertelnie ranny zginął. Śmierć Poniatowskiego, osłaniającego odwrót armii francuskiej, stała się w jakiejś mierze symbolem polskiego bohaterstwa, polskiego męstwa. Zginął Poniatowski, ale niedobitki polskiej armii, nad którą dowództwo objął Dąbrowski, dalej walczyło u boku Napoleona. W roku następnym Napoleon walczy już na terytorium Francji. Zdradzają go jego najbliżsi, zdradzają go jego współpracownicy. Polacy walczyli u boku Napoleona do końca, do abdykacji. Wojny napoleońskie, o których dzisiaj w skrócie przypominam, to z jednej strony piękna karta chwały oręża polskiego. To wiele stoczonych bitew, wiele zwycięstw, wiele bezprzykładnych przykładów męstwa i dzielności polskich żołnierzy. Ale to również trudne pytania. To również pytania o cenę krwi polskiego żołnierza, o sens śmierci naszych legionistów na San Domingo, o sens walki naszych legionistów z Włochami na Półwyspie Apenińskim, o sens walczenia z Hiszpanami walczącymi o niepodległość swojego kraju. Warto o tych wydarzeniach sprzed tylu lat pamiętać. Warto pomodlić się za tych naszych rodaków, którzy walczyli nie zawsze po słusznej stronie, ale zawsze w imię polskiej wolności, zawsze wierząc, że ofiarą swojego życia przyczyniają się wolności Polski. I warto się zastanowić nad polskim losem, nad tragicznymi splotami naszych dziejów, nad tym, jakich wyborów dokonywaliśmy w przeszłości i co robić, aby w przyszłości unikać takich tragicznych historii jak walki legionistów na San Domingo.
Twoim przychodem złączyć się z narodem. trzecim wartem będzie Bóg.